Jest godzina 8:02, to jest poranek wnet z Zielonej Góry. Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania nas jeszcze przez najbliższe 2 godziny. To jest już trzeci dzień naszej trasy Wracamy do Źródeł, 7. edycja naszej trasy Wracamy do Źródeł. Co roku w czasie wakacji jeździmy po Polsce, opowiadamy Państwu o tym, jak wygląda Polska, jak wygląda świat. W tym roku byliśmy już w Łodzi, byliśmy w Poznaniu, Zielona Góra, jutro Gorzów Wielkopolski, potem Szczecin. A teraz jest ten moment, żeby zajrzeć do Strasburga. Dzisiaj w Parlamencie Europejskim jest ważny moment, ważny również moment dla Polski, ponieważ będzie wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego, a my w tej chwili łączymy się z posłem do Parlamentu Europejskiego, panem doktorem Zbigniewem Kuźmiukiem. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czego możemy się spodziewać po dzisiejszym wystąpieniu? Właściwie czym akurat spowodowany jest ten fakt, że wystąpienie polskiego premiera będzie akurat dzisiaj?
Znaczy, pan premier uczestniczy w takim przedsięwzięciu, które rozpoczęło się parę miesięcy temu, przedsięwzięciu zaproponowanemu przez przewodniczącego parlamentu Włocha Tajaniego, mianowicie debacie o przyszłości Europy. I to jest na każdym posiedzeniu w Strasburgu, a więc raz w miesiącu przyjeżdża premier jakiegoś kraju i przedstawia swoją wizję Europy, Unii Europejskiej. I pan premier no właśnie będzie zabierał głos w takiej debacie. Natomiast w związku z tym, że te relacje pomiędzy Komisją a Polską są dosyć napięte, no jak wiemy, mamy trochę sporów, to spodziewam się, że w wystąpieniach przedstawicieli niektórych frakcji parlamentarnych no, będą jakieś uszczypliwości pod adresem naszego kraju, tego rządu, Zjednoczonej Prawicy i samego premiera. Być może będą poruszane te kwestie związane z praworządnością, no właśnie Sądem Najwyższym i tak dalej, i tak dalej. Pan premier, z tego co orientuję, spodziewa się tego rodzaju, powiedzmy, otwartym tekstem ataków, no i jest także na nim przygotowany, więc najprawdopodobniej to będzie debata o przyszłości Europy, ale niektóre frakcje będą szczególnie zainteresowane tym, co dzieje się w Polsce. I myślę, że pan premier wykorzysta także te ponad 2 godziny do przedstawienia wyjaśnień, bo bardzo dużo tych ataków opiera się na głosach totalnej opozycji, która zwyczajnie w polskich prawach kłamie nie tylko w Polsce, ale także i za granicą.
Czy są jeszcze jakieś echa tego wydarzenia, które poprzednio było z udziałem polskim, czyli wysłuchania polskiego wiceministra spraw zagranicznych dotyczącego praworządności w naszym kraju?
To znaczy, no myślę, że tym takim echem jest no, ta akcja pana Timmermansa i skierowanie ustawy o Sądzie Najwyższym na tę ścieżkę, która kończy się rozpatrzeniem przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Pan Timmermans, który prezentował stanowisko komisji na tym wysłuchaniu, później już nie mógł zabierać głosu, nie mógł niczego podsumowywać, ale zdaje się po głosach ministrów ze wszystkich państw członkowskich zorientował się, że ta ścieżka dla komisji skończy się niczym. No i w związku z tym zdecydował się na rozpoczęcie innej procedury, tej procedury przed Trybunałem Sprawiedliwości. Więc to jest dobra dla Polski wiadomość, bo ta procedura według artykułu 7 punkt 1, jak sądzę, skończy się na jesieni głosowaniem i ono będzie po prostu korzystne dla Polski. Mówiąc wprost, komisja nie uzyska takiego wsparcia, o jakim myślała, czyli najprawdopodobniej za kontynuowaniem tej procedury będzie mniej niż 22 kraje. No i w związku z tym procedura upadnie.
Cóż, będziemy się w takim razie dalej temu przyglądać. Jutro będziemy rozmawiać w poranku wnet o tym, co powiedział polski premier, co z tego wystąpienia wynikło, jak zostanie przyjęte. Bardzo serdecznie dziękuję. Doktor Zbigniew.
Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.
Do widzenia. Dziękuję mu uprzejmie. Proszę państwa, jest godzina 8:07. Rozmawialiśmy ze Strasburgiem. Za chwilę połączymy się z Warszawą, ale może teraz czas na chwilę rock'n'rolla, tak na przykład Blaze of Glory. Poranek wnet, godzina 8:11. My tu sobie tak byliśmy przez chwilę w takiej atmosferze amerykańskiego rocka. Dzisiaj notabene Święto Narodowe Stanów Zjednoczonych. 4 lipca, Deklaracja Niepodległości. Ale wracamy do Zielonej Góry. Jesteśmy w Alei Niepodległości, ale dotyczy to, mam nadzieję, niepodległości Polski, a nie żadnej innej. Jesteśmy przed budynkiem Biura Wystaw Artystycznych, a osobą, dzięki której mogliśmy w ogóle tutaj dzisiaj zagrać i właśnie w takim ciekawym miejscu, jest pan Wojciech Kozłowski, dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze i wykładowca Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, szczęśliwy poranek.
Lipcowy.
Poranek lipcowy rzeczywiście jest miły, Zielona Góra jest bardzo piękna, ale gdyby pan mógł nam tu powiedzieć kilka słów na temat miejsca, w którym jesteśmy, bo tu jest tak, tutaj widzę taki budynek, który wygląda na lata 60., a dookoła są różne, jak rozumiem, poniemieckie budynki, wille, kamienice.
Tak, to jest taka ulica, która była główną, stała się główną ulicą dopiero w XX wieku, a zaczęła swój los od lat 70. wieku XIX, kiedy pojawiła się w Zielonej Górze kolej żelazna, jak to się wtedy mówiło. I ta kolej żelazna spowodowała, że trzeba było wytrasować nową drogę do rynku. Najbogatsi mieszkańcy miasta budowali tutaj, zbudowali sobie tutaj wzdłuż tej ulicy swoje wille, kamienice. Warto spojrzeć czasem na datowania, które są właśnie takimi datowaniami końca XIX wieku najczęściej, bądź początku XX najdalej. To był też boom wielki, to nie tylko kolej żelazna, ale włókiennictwo i winiarstwo i produkcja cięższych alkoholi, wielka fabryka przemysłu stalowego, bo wszystkie mosty nad Odrze są z Zielonej Góry, czyli właściwie z Greenbergu, z zakładów Boyhelta, ale to pewnie jakiś historyk i regionalista lepiej by opowiedział. W każdym razie ten budynek i budynek kina Newa to są jedyne na tej trasie budynki zbudowane po wojnie, tak? Bo szczęściem Zielonej Góry, czy nieszczęściem, jak kto woli, jest fakt, że nie została w ogóle zburzona, prawie w ogóle nie została zburzona w czasie II wojny światowej.
Ale tak jednak to tak nie jest chyba tak łatwo budować swoją historię w miejscu, gdzie kamienice są nie nasze, cmentarze są nie nasze, historia jest nie nasza.
Pojawiają się
tak jakbyśmy śnili cudze sny.
Pojawiają się napisy na murach w obcym języku. Czasem na budowach, albo nawet bardzo często znajduje się stare, połamane nagrobki. Tak, tak, to jest bardzo słuszna uwaga. To znaczy nie to, żebym się chciał użalać nad sobą i nad wszystkimi tymi, którzy tutaj tą historię na nowo budują. Po prostu faktycznie jest to problem znalezienia pewnego balansu, tak jak do końca lat 80. nie można było właściwie prowadzić. Znaczy pewnie badania historyczne były prowadzone, ale to nie było takie proste. Nie było tego w dyskursie takim publicznym, że to były kiedyś po prostu niemieckie ziemie. To się pojawiło dopiero po 89 roku. I oczywiście, że bardzo trudno jest określić, czy do jakiego stopnia to jest ważne, żeby tą przeszłość przypominać, a do jakiego stopnia istotna jest ta przeszłość powojenna. Mi się wydaje, że to jest kwestia balansu. Że to jest kwestia znalezienia jakiegoś złotego środka, co nie jest łatwe, jak to w wypadku znajdowania złotego środka. Ja to, szczerze mówiąc, optuję za przewagą tej historii powojennej, bo ona jest historią, która jest właściwie budowaniem od nowa pewnych wartości, a nie bazowaniem na tym, co tutaj było. No bo to było bardzo trudno bazować. Nie wiedzieliśmy, do czego służą te budynki, do czego służą te urządzenia, do czego, znaczy poza takimi oczywistymi rzeczami, ale kto był właścicielem, to wszystko się zatarło. Dopiero teraz się pojawia, no ale też konsekwencja tego jest żadna. W tym sensie, że właściwie nie ma mowy tutaj o żadnej kontynuacji, można co najwyżej mówić o szukaniu genius loci, o szukaniu takiego charakteru miasta, no bo jak sam pan widzi, to miasto ma taki charakter, można by powiedzieć, kurortu. Takiego kurortu, który tylko nie ma morza. Ale poza tym jest po prostu takim niewielkim, miłym miejscem do mieszkania.
Jak rozmawialiśmy tutaj przed audycją, to mówił pan o tym, że w Polsce Ludowej takim pewnym pomysłem na budowanie, nie wiem czego, no, lokalnej tożsamości, symboliki, był taki silny nacisk na tą sztukę, już mówimy po czasach stalinowskich oczywiście, na sztukę nowoczesną, na konstruktywizm, na taką pewną polską nowoczesność.
Może tak, to jest bardzo wiele świetnych wystaw na ten temat. Ja tutaj nie pretenduję do wymyślania czegoś nowego. Bardzo dużo jest opracowań również, coraz więcej. Tak, to jest prawda, że pomysłem władzy na właśnie budowanie takiej nowej historii tutaj między innymi była sztuka. To jest oczywiście nie tylko, że to jest tak pomysł władzy, to trafiło na podatny grunt artystów, których w Polsce jednak zawsze było bardzo dużo tych, którzy hołdowali wartościom awangardowym w sztuce. Nie dalej jak w zeszłym roku skończył się oficjalny zresztą, jak najbardziej, rok awangardy w Polsce, firmowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, więc mówię tutaj o rzeczy, która jakby została też usankcjonowana, która już nie ma może specjalnie kwestii, to się tak mówi, że nie ma tu kwestii politycznej, bo ona jest, zawsze jest, ale na pewno ta relacja trudna pomiędzy władzą a artystami była tutaj wykorzystywana, ja nie powiem, że w negatywny sposób. No dzięki temu siedzimy przed budynkiem, którego kiedyś nie było. Nie, nie trzeba było adaptować żadnego niemieckiego dawnej przestrzeni. Dzięki temu mamy uniwersytet, w którym zresztą pracuję, który ma wydział artystyczny, na którym się wykształciło mnóstwo artystów, którzy teraz robią karierę międzynarodową. Także wydaje mi się, że pozytywy przeważają nad negatywami, jeśli można tak powiedzieć.
Powiedzmy jeszcze trochę o miejscu. Kto jest autorem tutaj tej
autorem rzeźby? Reliefu na budynku jest Marian Szpakowski, artysta, który przyjechał tutaj w 54 roku z Krakowa, zaraz po studiach i tutaj przez do 83 roku, do roku swojej śmierci był być może najważniejszym organizatorem i twórcą, człowiekiem, który wymyślił imprezę, która się nazywała Złote Grono, która była przez 20 lat takim największą wystawą, największą ogólnopolską prezentacją tendencji awangardowych w sztuce. Trwała do 81 roku, do stanu wojennego. Była takim wyznacznikiem tego, czym jest sukces kulturalny Zielonej Góry.
A tam jest ławeczka, bo zwyczajem polskich miast jest, że się buduje ławeczki w różnych miejscach.
Mariana Szpakowskiego, mam nadzieję, uczcimy nowo budowanym rondem, bo jest już prawie, jeszcze nie ma tej uchwały, ale miejmy nadzieję, że już niedługo zostanie uchwalona. Natomiast ta ławeczka to Klemens Felchnerowski, jeden z takich malarzy, którzy również przybyli tutaj w latach 50., który był konserwatorem wojewódzkim, był również dyrektorem muzeum, ale przede wszystkim był taką barwną postacią, osobą, która współbudowała to środowisko i współbudowała jego legendę. Między innymi z uwagi na barwny tryb życia siedzi przy stoliku, a nie na przykład na ławeczce.
Pan Wojciech Kozłowski, dyrektor Biura Wystaw Artystycznych, wykładowca Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jeszcze może znajdziemy dzisiaj chwilę pod koniec poranka, kiedy przyjdzie dyrektor teatru i coś jeszcze o tej Zielonej Górze powiemy. Pan tutaj jest z pieskiem, to jest za piesek?
To jest piesek Zdzisław. Który pozdrawia wszystkich.
Zdzisław podchodzi.
I w ogóle wszystkich pozdrawia, na razie śpi.
Bardzo serdecznie dziękuję. Zdzisław sobie odpoczywa, a my kontynuujemy nasz poranek z Zielonej Góry. Łączymy się teraz z Warszawą, ale z posłem, który jest posłem tutaj z okręgu lubuskiego, pan Jerzy Materna, były wiceminister gospodarki morskiej i poseł tutaj, stąd między innymi z Zielonej Góry. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pierwsze pytanie będzie dotyczyć tego, co dzisiaj się dzieje w Warszawie, co się dzisiaj ma dziać, co się dzieje w Parlamencie Rzeczypospolitej.
No nie ukrywam, wczoraj uchwaliliśmy ważną ustawę o szkolnictwie wyższym, jest ona kluczowa i powiem tak, dla naszego województwa jest bardzo ważna, bo będą trzy różne algorytmy, między innymi właśnie dla takich małych uczelni jak nasz Uniwersytet Zielonogórski potrzebuje dodatkowego wsparcia. I tego co wiem z podsumowania, pan minister mówił o tym, że będzie ponad miliard więcej złotych w tym roku, a w przyszłym 3 miliardy na uczelnie. To jest bardzo ważna wiadomość i taka uczelnia jak nasza potrzebuje tych środków po to, żeby się rozwijać. Ale najważniejsze jest, ja to cały czas podkreślam, że małe lubuskie jest Kuwejtem. Mamy potężne złoża gazu, ropy. Przypomnę, wydobywamy dzisiaj ponad 3,5 miliarda w Lubuskim, na 4 ponad miliardów w całym kraju. Ropy 750 tysięcy. Węgiel, mamy duże zasoby węgla brunatnego, miedź, srebra, złota. I tu jest potrzeba właśnie takich inwestycji. Są inwestorzy, ale niestety nie udaje się nam to wszystko, ale mam nadzieję, że w krótkim czasie taka inwestycja jak chociażby kopalnia srebra, złota i miedzi, przede wszystkim miedzi, powstanie. Jest tu duży inwestor, zarówno kanadyjski, jak i amerykański. Wczoraj miałem takie spotkanie, ale jest problem jeden. Niestety politycy dolnośląscy za bardzo bronią, można powiedzieć, sztandaru, jakim jest KGHM. Ja też jestem wolnikiem, ale dzisiaj KGHM, można powiedzieć, przez dziesiątki lat inwestował trochę niefortunnie, chociażby w Kongo czy w Kanadzie. I dzisiaj technologicznie nie są w stanie sięgnąć po nasze złoże w Lubuskim, bo złoża sięgają od 1500 do 2700 metrów. My takich technologii nie mamy i potrzebujemy właśnie takich inwestorów, którzy zapewnią wydobycie, bo każda taka jedna kopalnia to jest dodatkowy miliard dochodów dla budżetu państwa, a dla regionu to 200 milionów. Tak zapewnia inwestor kanadyjski. I jeżeli chcą wybudować dwie kopalnie, a każda z nich kosztuje prawie 16 miliardów, no to da 2 miliardy do budżetu, a 400 milionów dla naszego lubuskiego, które, no, regionu lubuskiego. To jest bardzo ważna wiadomość. Panie ministrze,
te kwoty oczywiście robią jak największe wrażenie, tylko że no, jeżeli przychodzi zewnętrzny inwestor, to ten inwestor chce mieć złoża na własność. Czy to nie będzie kontynuacja tej nieszczęsnej polityki, właśnie, że wyzbywamy się własności?
Nie, to nie jest tak. Dotychczas te złoża w Lubuskim to były niezidentyfikowane, czyli właściwie nasze państwo nie widziało tych zasobów. I dzięki temu, że pojawił się inwestor zewnętrzny, to jest szansa, że nasze państwo, podam przykład jednej, bo tam są dwa złoże, koło Nowej Soli i koło Sulechowa Mozów. I każdy z nich zawiera ponad 10 milionów ton srebra, miedzi. To jest koło blisko, można powiedzieć, każda z nich jest warta około 40 miliardów dolarów. Czyli nasze państwo dzisiaj dzięki tej firmie, która wyłożyła dzisiaj 350 milionów złotych, my jesteśmy bogaci. I oni mówią tak, proszę bardzo, bo nie ukrywam, że poprzedni rząd Platformy Obywatelskiej PSL-u nie chciał rozmawiać. W ogóle nasłał na nich ABW. Dzisiaj udało mi się dzięki wysiłkowi, że premier Morawiecki spotkał się dwukrotnie i oni chcą współpracy. Zapraszają na przykład Polski Fundusz Rozwoju. Zróbmy to razem, bo przykład inwestycji w Kanadzie, polski KGHM, który zainwestował w Kanadzie 10 miliardów złotych, dzisiaj ta ruda trafia do Japonii. A oni mówią tak, proszę bardzo, współpracujmy. Ta ruda może trafić do Głogowa. Dzisiaj Głogów ma nowe piece i one są wykorzystane tylko w 40%. Jeżeli byśmy współpracowali z Kanadą, to jest szansa w to, że Głogów, który dzisiaj kupuje ponad 160 tysięcy ton rudy, by mógł brać właśnie z tej kopalni, która by powstała w Nowej Soli i w Sulechowie. Mało to, bo ja zajmowałem się jako minister, sekretarz stanu żeglownością i patrzmy Sulechów, czy Nowa Sól, czy Głogów, wszystko jest przy Odrze. Więc można byłoby przy okazji wykorzystać nasze wspaniałe rzeki. I to jest właśnie to, że trzeba rozmawiać i oni są skłonni do współpracy, zainwestowania wspólnie z Polskim, chociażby Polski Fundusz Rozwoju, jaki jest taka agencja, więc są otwarci. Tylko dotychczas tak było, że oni piąty rok inwestują, a rząd nie za bardzo, poprzedni, on trochę i też nasz, ma taki opór, żeby no, nie rozmawiać. Uważam, że dialog rozwiązuje wiele problemów. I my potrzebujemy takiej firmy, która pozwoli na nowe technologie. bo dlaczego mówię o tej firmie kanadyjskiej? Ponieważ przez KGHM dzisiaj jest opóźniony w rozwoju o 20 lat. Ta firma, my mówimy w Polsce o elektromobilności, ta firma chce zastosować całkiem nowe technologie, między innymi koparki, inne urządzenia będą elektryczne. Po drugie, patrzmy, jak KGHM dzisiaj wydobywa dużymi taśmociągami do tak zwanej stacji uzdatniania rudy i to wszystko jest na powierzchni. Jest taki most żelazny, nawet widoczny z kosmosu, który jest zagrożeniem dla można powiedzieć, w przyszłości dla miejscowości Rudnej. Oni wszystko chcą uzdatniać i zostawiać te całe, można powiedzieć, pozostałości pod ziemią. To jest bardzo ważne.
Panie ministrze, czyli sugeruje pan, przepraszam, że polski, bo to dla fachowców pewnie jest to oczywiste, ale nie wszyscy z naszych słuchaczy są inżynierami, czyli polski flagowy gigant, jedna z czołowych spółek Skarbu Państwa, spółka, która inwestuje w różnych częściach świata, nie ma zdolności technologicznych, żeby wykorzystać nasze własne zasoby. Tak?
Bo powiem tak, że często politycy, ja nie mówię że w wszystkich kierunkach, czasami po prostu chcą być mądrzejsi niż wymaga pewna konkurencja. Uważam, że czasami konkurencja jest przynosi coś zdrowego. I tutaj w przypadku KGHM i w przeszłości, patrzmy na górnictwo węgla kamiennego. Przez wiele lat otoczano, politycy otoczali ze różnych, wszystkich opcji. Otoczali ich i jak była koniunktura, to nie inwestowano w nowe technologie. I dzisiaj widzimy to, że dzisiaj górnictwo przeżywa pewien kryzys. Oczywiście naprawiamy to, ale brakuje, czasami trzeba budować nowe szyby, żeby górnicy byli bardziej wydajni. Dzisiaj idą 2 godziny po to, żeby do swojego urobku i wracają. Też kolejne 2 godziny jest wydajność słaba. I do tego zmierzam, że KGHM został otoczony przez, i to mówię, na tak zwaną partię KGHM, który skupia od lewa do prawa polityków. I oni bardzo bronią. I dzięki temu, skutek tego wszystkiego, nie ma tego rozwoju, który powinny być nowe technologie. I tutaj chodzi. My chcemy, ja bynajmniej chciałbym pomóc poprzez współpracę. I ta firma, która może dać nowsze technologie, a my mówimy cały czas o innowacyjnej gospodarce, właśnie przyczyni się do tego, że KGHM będzie mógł też bardziej i dzięki tej współpracy będzie mógł po prostu sięgnąć po złoża, a w przypadku KGHM coraz bardziej głębiej schodzą niżej pod ziemię i skutek tego, że trzeba sięgać po nowsze technologie.
Panie pośle, czy dlatego to, co pan nazywa partią KGHM w polskiej polityce, jest bardzo liczne w Prawie i Sprawiedliwości?
Nie, to nie, tylko mówię, tak jest, po prostu czasami broniąc czegoś, bronią tego niesłusznie i o to chodzi. To jest bardzo skomplikowane, ja się zajmuję już kilka lat, od momentu, gdy firma kanadyjska przyszła, zacząłem to poznawać to wszystko i uważam, że czasami za mocno broniąc, szkodzimy tej firmie, a firma potrzebuje rozwoju, każda zresztą, a jak KGHM mówimy o złożach pod ziemią, wymagają coraz to nowszych technologii. Temperatura przykładowo w KGHM wydobywa na głębokości do 1100 metrów, jest sięga 40 stopni, a ta firma, która chce tutaj zainwestować, na głębokości do 2700 temperatura będzie 20 stopni do pracy, więc mówimy o całkiem innym możliwościach. I tutaj o to chodzi, że trzeba być otwartym, a nie mówić, że nie, bo nie, że polski kapitał. Ja też jestem za polskim kapitałem, żeby było zrozumiałe. Ale dzisiaj technologicznie po prostu KGHM nie może sięgnąć po te złoża w Lubuski. A my jako Lubuski nie możemy też czekać, bo mamy problemy. Niestety po 80-tych latach mieliśmy, Lubuskie było bardzo przemysł, sięgało w duży przemysł. Dzisiaj po prostu tego nie ma. Jest po prostu, mamy uczelnie, problemy, a młodzi wyjeżdżają, powiedzmy, do Wrocławia, studiują we Wrocławiu, w najlepszych uczelniach i nie wracają do naszego Lubuskiego. A dzięki temu, że będą inwestycje właśnie w nowoczesne technologie, jesteśmy w stanie po prostu dorównać, a nawet być takim czempionem w Polsce. Ale dzisiaj jest niestety niezrozumiałość tego wszystkiego.
Panie ministrze, jeszcze pytanie dotyczące pana pracy, którą pan przez 2 lata pełnił w resorcie gospodarki morskiej. Postulat, żeby Odra stała się z powrotem takim jednym z głównych polskich kanałów komunikacyjnych dla zachodniej i południowej Polski, to był jeden z tych postulatów, który był bardzo wyczekiwany, jego realizacja przed wyborami parlamentarnymi. My sami żeśmy wielokrotnie rozmawiali o tym w Radiu Wnet z różnymi ludźmi. Jak to teraz wygląda po 2 latach?
No, nie ukrywam, że są pewne sukcesy. Przypomnę, 2016 roku w kwietniu, 16 kwietnia, rząd przyjął założenia o rozwoju śródlądowych dróg wodnych na lata 2016 do 2030 roku. Więc rok temu, w 2007 roku, na początku, prezydent podpisał umowę o AGM. Przystąpiliśmy do organizacji, która wytypuje takie główne szlaki o znaczeniu międzynarodowym. Przypomnę, w Polsce są takie 3 szlaki. E30 to jest od Gdańska droga wodna, E40 od Gdańska przez Warszawę dalej na Ukrainę i E70 od Rotterdamu przez Odrę, Wisłę dalej do Kłajpedy. Więc mamy 3 takie ważne szlaki. Rozpoczynamy duże działania. Liczę na to, że nowa perspektywa 2021-2027, który mówimy wstępnie o około 70 miliardów euro będzie, liczę, że uda się wyłuskać na śródlądowe drogi wodne 70 miliardów złotych. Mówię o ważnej inwestycji, jakie są budowa zbiorników retencyjnych u podnóża gór od wschodu do zachodu, musi powstać przynajmniej kilkanaście takich dużych zbiorników. Na tych zbiornikach chcemy też budować elektrownie szczytowo-pompowe. One są bardzo ważne dla tego systemu. My mamy dzisiaj, musimy gromadzić zapasy wody, które będą takim, można powiedzieć, alimentacją dla Odry i dla Wisły. I to jest bardzo ważna rzecz. Przeciwpowodziowo będą miały znaczenie. I to jest jeden z elementów. Dalej chcemy przeznaczyć na Odrę około 10 miliardów i na Wisłę tak samo. I dalej ważnym elementem jest dzisiaj prawo wodne od 1 stycznia weszło do naszego resortu, do resortu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. I chcemy przede wszystkim zrobić rewolucję w melioracjach. Dzisiaj widzimy, Lubuskie jest klęską suszy i musimy rozpocząć działania takie, że gromadzić wodę, gdy są opady, a gdy nie ma tych opadów, musi być taki system stworzony, żeby można było nawadniać pola poprzez właśnie te meliorację. I to są duże wyzwania. Mam nadzieję, że to idzie w dobrym kierunku. Przykładem jest 1 czerwca było otwarcie na Malczycach, które budowa trwa już 21 lat, a udało mi się w ciągu 2 lat dojść do takiego etapu, że właściwie koniec roku będzie otwarty stopień w Malczycach. Bardzo ważny dla Odry. To jest kolejny stopień za brzegiem dolnym. Już widać efekty. Stan wód powstał duży, można powiedzieć, zbiornik o głębokości prawie na rzece. O głębokości 4 metrów i prawie szerokości 100 metrów. Więc podnosi się stan wód, a to jest bardzo ważny element, jeśli chodzi o nawadnianie dla pól, dla przemysłu, dostarczanie w przyszłości wody dla ludności. To są te elementy, które daje to, że jak uregulujemy, przywrócimy żeglowność do 4. klasy, to będą efekty niesamowite. I dzisiaj widzimy, jak porty przynoszą coraz większe dochody. W zeszłym roku w sumie 3 porty, Szczecin, Świnoujście, Gdańsk, Gdynia, dostarczyły ponad 80 milionów ton, przerobiły. W tym roku widzimy, że będzie na kolejne będą bite rekordy, a to przede wszystkim też są dochody dla budżetu. W tamtym roku porty przyniosły prawie 40 miliardów złotych do budżetu państwa.
A my się właśnie udajemy się już pojutrze do Szczecina, więc pewnie będzie jeszcze okazja rozmowy.
Właśnie w Szczecinie rozpoczęła się duża inwestycja warta 1 miliard 300 milionów złotych. To jest pogłębienie toru wodnego Szczecin Świnoujście. Więc Szczecin staje się takim coraz bardziej znaczącym portem. Jest już zgoda na to, żeby za 2 miliardy pogłębić, wybudować, można powiedzieć, w Świnoujściu tor głębokowodny dla kontenerów. Mamy port kontenerowy w Gdańsku, w Gdyni, ale chcemy też, żeby było w Szczecinie i to pozwoli na to, że będą coraz większe dochody dla budżetu, bo każdy towar, który trzyli się i wpływają zarówno do Unii Europejskiej 80%, a 20% zostaje w naszym państwie. I o to chodzi, żeby rozwijał się nasze państwo i przynosiło dochody.
Dziękuję uprzejmie. Pan Jerzy Materna, przez 2 lata wiceminister gospodarki morskiej, poseł ziemi lubuskiej, był naszym rozmówcą. Bardzo serdecznie panu dziękuję za...
Dziękuję również. Ciekawe do widzenia.
Wiadomości. Do widzenia. Posłuchamy teraz chwilę muzyki po tych poważnych sprawach. A teraz, proszę państwa, będzie organek. Ty jesteś taka moja mała Kate Moss. Ciekawe dla kogo to piosenka.